Proszę usiądźcie, będziemy rozważać Boże Słowo. Fragment, który będę czytał, to Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, wersety od 11 do 19. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wersety od 11 do 19. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszliwe widoki i znaki ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swoje ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie duszę wasze. Ten fragment Pisma Świętego stał się dla mnie taką inspiracją, abym dzielił się dzisiaj z wami kazaniem, które zatytułowałem Ograniczenia czy możliwości. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na chrześcijaństwo, na życie z Bogiem właśnie w tych kategoriach. Ograniczenia czy możliwości. Przeczytany fragment Pisma Świętego pochodzi z tak zwanej mowy eschatologicznej Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus zapowiada pewne wydarzenia, które będą miały miejsce na ziemi tuż przed Jego powtórnym przyjściem. Między innymi to, o czym już słyszeliśmy dzisiaj, pojawia się to taka szeroka wypowiedź, że zanim to wszystko się stanie, podniosą na was swoje ręce. Gdybyśmy historycznie popatrzyli i spróbowali sobie to jakoś historycznie przeanalizować, to okresy, kiedy chrześcijanie najbardziej byli męczeni, gnębieni przez różnego rodzaju wrogów, bo tutaj trudno ich w tej chwili wszystkich wymienić, to początki chrześcijaństwa, pierwszy, drugi, trzeci wiek. Później IV wiek już mamy, tak nazwijmy to, odwilż. Oczywiście później w średniowieczu pojawiały się ruchy przebudzeniowe, które były tępione, ale masowo to są początki. I drugi okres to koniec XX wieku, XXI wiek. Nawet można powiedzieć, że dzisiaj jest to na większą skalę robione niż w początkowych okresach. Mamy dwa takie okresy, początki chrześcijaństwa i koniec chrześcijaństwa. Można, no koniec, o tym co mówi Pan Jezus, to co poprzedza Jego bezpośrednie, On o tym mówił, to będzie jedną rzeczy, coś co poprzedza Jego przyjście powtórne, ten okres ucisków prześladowań. I teraz Pan Jezus mówi w ten sposób, że to się będzie dziać, to się dzieje na naszych oczach, my to widzimy, mamy jakieś swoje emocje, jakieś mamy swoje odczucia na ten temat. Na przykład we wtorek mieliśmy spotkanie, modliliśmy się o prześladowanych. To było takie spokojne spotkanie, ale widziałem łzy. Przeżywamy to. To nie dzieje się bezpośrednio w naszej kulturze czy w naszym kraju, ale przeżywamy to. To nasi bracia, to nasze siostry. My dzisiaj mamy Biblii na półkach pod dostatkiem, a do Korei Biblię trzeba balonami wysyłać. Za posiadanie Biblii można trafić na wiele lat do obozu, do więzienia. Możemy powiedzieć tak, co mnie to interesuje? Mnie interesuje moje życie, to czy mi jest dobrze, czy mi jest źle. A jednak obraz ciała Chrystusa jest ciągle obrazem aktualnym. To nas wszystkich dotyczy. Więc bracia i siostry, to jest nasza wspólna sprawa i wspólnie to przeżywamy, wspólnie to doświadczamy. Gdzieś to dzieje się coś w naszych sercach w związku z tym, o czym słyszymy i o czym też czytamy w Piśmie Świętym. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus o tych rzeczach mówił, a On niczego nie ukrywał. Pan Jezus, Jego wielkość jest we wszystkich wymiarach, ale Jego wielkość polegała na tym też, że On niczego nie ukrywał. On mówił tak, jak jest. Myślę, że mielibyśmy dzisiaj duży problem, kiedy byśmy bezpośrednio słyszeli tak, jak jest. On dokładnie mówił tak, jak jest. Niczego nie ukrywał. Dlatego nie zyskał sobie uznania wielu. I między innymi mówił o tym, że podniosą na was swoje ręce. Podniosą na was swoje ręce. To się dzieje. My byśmy nie chcieli takiej Ewangelii, bo my byśmy chcieli Ewangelię taką, że nawracam się do Boga i od tej pory ma już być dobrze, ma być wszystko tak jak, wiecie, elegancko, łatwo. Kto dzisiaj chce taką Ewangelię? Ewangelia, za którą trzeba płacić cenę, wysoką cenę, czasami najwyższą cenę. Jeżeli chce się być wierny tej Ewangelii. Więc musimy sobie odpowiedzieć, czy my chcemy własną religię, którą sobie sami tworzymy? Taką religię, która nam jest potrzebna do tego, żeby sobie jakoś tutaj żyć na ziemi? Czy my chcemy tą Ewangelię, o której mówi Biblia? I ceną tej Ewangelii między innymi jest to, że podniosą na nas swoje ręce. Tak było od początku. Tak było w przypadku Pana Jezusa, tak było w przypadku pierwszego Kościoła i tak się dzieje dzisiaj po całym świecie. Dzięki Bogu nam na razie jest dobrze. I teraz, kiedy Pan Jezus mówi o tych trudnych rzeczach, wypowiada dwie takie ważne kwestie. Po pierwsze mówi, włos z głowy waszej nie zginie. Czy my ten tekst rozumiemy dosłownie? Że przychodzą takie rzeczy, podniosą na was ręce, będą was prześladować, będą niektórych z was zabijać, będą was przeganiać z miasta do miasta i Pan Jezus w tym kontekście wypowiada słowo włos z głowy waszej nie zginie. Co znaczy to słowo? Czy myśleliście kiedyś, co oznacza to zdanie w takim kontekście? Co Pan Jezus chciał powiedzieć uczniom, kiedy mówił im o trudnych rzeczach i jednocześnie wypowiada myśl, że nawet włos z waszej głowy nie zginie? Pan Jezus chciał im bardzo wyraźnie powiedzieć, kto tu jest Panem. Bo my czasami żyjemy tak, jakby nie wiadomo, kto był Panem, kto tym wszystkim rządził, kto tym wszystkim władał. Zachowujemy się właśnie tak, jakbyśmy nie wiedzieli, kto tym włada i rządzi. A Pan Jezus powiedział, że do tego stopnia jest moja władza nad wszystkim. Moja władza jest do tego stopnia, że nawet włos z waszej z głowy nie zginie bez mojej woli. A my zaraz stawiamy pytanie, Boże, to dlaczego jest tak, że jeżeli jest taka Twoja władza, to dzieją się takie rzeczy? To dlaczego tak jest? Jeżeli Ty mówisz, że włos z naszej głowy nie zginie, to dlaczego zabijają naszych braci? Zna ktoś odpowiedź z was? Ja jej nie znam. Ja nie wiem dlaczego, ale wiem, że Jezus powiedział, że włos z waszej głowy nie zginie. Więc nie wszystko musimy wiedzieć i nie wszystko rozumieć i nie będziemy wiedzieć i nie będziemy rozumieć. Ale to nie zmienia faktu, że władza jest w ręku Pana Jezusa Chrystusa. On jest królem. On jest tym, który rządzi, który włada. I to jest wielka sprawa, jeśli my potrafimy nasze życie zrozumieć w tym kontekście Jego władzy, mocy i panowania. Nie wyobrażam sobie chrześcijan, którzy by oddawali swoje życie za wiarę, gdyby nie rozumieli tej prawdy o władzy i mocy Pana Jezusa w każdej sytuacji, nawet wtedy. Wtedy byśmy się totalnie pogubili, rozproszyli. Wszystko by się nam wymieszało w głowach. Nie wiedzielibyśmy w ogóle, co o tym wszystkim myśleć. Władza, moc i panowanie Pana Jezusa nie zmienia się od okoliczności. Jak jest nam dobrze w życiu, jak wszystko idzie zgodnie z planem, to On wtedy jest na tronie, to On nam wtedy błogosławi. To wtedy On rządzi, to wtedy On jest królem. Ale nie daj Boże, że zaczynają się dziać jakieś trudne rzeczy, to On już nie jest królem, On już nie jest Panem. On już nie jest na tronie. On już nie rządzi naszym życiem. Bracia, nie uzależniajmy władzy, mocy i panowania Chrystusa od naszych doznań, naszych emocji, naszego zrozumienia świata. Jego władza jest ponad tym wszystkim, kompletnie niezależna od tego, co ja czuję, co ja myślę i co przeżywam. Ja mogę czuć się bardzo źle. Mogę mieć skołatane myśli, ale On dalej jest na tronie, jest Panem, Bogiem i Królem. I Jego władza jest niepodważalna nad każdymi rzeczami, nad każdą sprawą. To tylko moje emocje mnie zwodzą. To tylko mój ogląd rzeczywistości mnie wprowadza w błąd. To tylko moje zrozumienie prowadzi mnie gdzieś na manowce. Pan Jezus to chciał uczniom powiedzieć, że nawet włos z waszej głowy nie zginie. Nawet was będą prowadzić na krzyż. A tak się działo. I druga rzecz, która jest dla mnie w tym tekście w ogóle niebywała, niesłychana, jest dla mnie rzuceniem ogromnego wyzwania przed moim życiem, przed moją wiarą, przed moim pojmowaniem rzeczywistości, pojmowaniem Boga. To jest werset 13. Kiedy Pan Jezus mówi o tych rzeczach, że będą się działy, werset 13 mówi to, właśnie, że was będą prześladować, wypędzać, zabijać niektórych z was, mówi to, właśnie ta sprawa da wam sposobność. Czy słyszymy, co Pan Jezus mówi? Czy poważnie traktujemy Jego słowa? To właśnie da wam sposobność, to stanie się dla was możliwością i okazją. Ja bym powiedział, jaka możliwość, jaka okazja? Ja muszę ratować własne życie, a co to za okazja i możliwość? Bracia i siostry, trzeba tutaj zmienić sposób myślenia. Wszystko zaczyna się tutaj, w naszej głowie. Jak my patrzymy? Czy patrzymy na nasze życie w kontekście ograniczeń czy możliwości? Ograniczeń czy okazji? Przeczytałem ten tekst w wielu tłumaczeniach. On brzmi w ten sposób, werset 13. A te rzeczy wam będą na świadectwo. Inne tłumaczenie. Da wam to okazję do złożenia świadectwa. Biblia Gdańska, a to was spotka na świadectwo. Inne tłumaczenie. To jednak będzie dla was sposobnością do złożenia świadectwa. Inne tłumaczenie, a przyda wam się to na świadectwo. I jeszcze inne tłumaczenie, Biblia Tysiąclecia, będzie to dla was sposobnością do złożenia świadectwa. Pomyślmy, totalnie koszmarne okoliczności. Okoliczności, których nikt by nie chciał przeżywać w życiu. Okoliczności, które nawet nie wiadomo jak ocenić. Pan Jezus mówi, to jest możliwość, to jest okazja. Kto tak może żyć? Kto tak może myśleć? Kto z nas może tak myśleć? Co się musi stać z nami, żebyśmy tak zaczęli myśleć? My mamy taki bardzo prosty sposób myślenia. Wiem, kiedy mi jest dobrze i wiem, kiedy mi jest źle. Wiem, co czuję. Nikt z was mi nie musi mówić, co ja czuję. Czy czuję się dobrze, czy czuję się źle. I w ten sposób żyjemy. A Bóg chce nam pokazać, Rozciągnąć nas troszeczkę w naszym myśleniu, troszeczkę w naszym spostrzeganiu, w naszej ocenie. Bóg chce nam powiedzieć, że nawet kiedy sytuacje są koszmarne, to popatrz na to jak na możliwość. Nie zamykaj się we własnym bólu, nie zamykaj się we własnej skorupie. Nie skupiaj się na tym tylko, co ty przeżywasz, czego doświadczasz. Zobacz, że jest to pewna okazja, możliwość, sposobność. O tym mówi ten tekst. To da wam okazję, możliwość, sposobność. Jakże ten tekst jest potężnym wyzwaniem, bracia i siostry, dla nas. Jakże nasz naturalny człowiek reaguje zupełnie inaczej. Nasz naturalny człowiek chce zupełnie czegoś innego. Nie myśli w kategoriach, że to także jest jakaś sytuacja, możliwość. Ale Pismo Święte, wam powiem, jest tak fenomenalne. Ono oprócz takiej prawdy, jaką Pan Jezus tutaj wypowiedział, pokazuje także praktyczny przykład. Jak to jest możliwe, kiedy się to dzieje. Nie wiem, czy wy, ale ja lubię bardzo tą historię z sytuacji, kiedy apostoł Paweł i Sylas zostali w Filipii uwięzieni. Pomyślmy, jak ta historia z uwięzieniem apostoła Pawła i drugiego apostoła Sylasa może się odnosić do tego, co ja przed chwileczką powiedziałem, a co Pan Jezus powiedział. To dam wam, co? Okazję, możliwość, sposobność. Przeczytajmy sobie ten tekst. Nawiązujemy do niego często, ale może ktoś nie miał okazji go poznać bezpośrednio z Pisma Świętego, więc ja go przeczytam. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział i od 16 wersetu będę czytał. Apostoł Łukasz, czyli autor dzieł apostolskich, opisuje w ten sposób. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczynka, która miała ducha wieszczego, która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed urzędników. Stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Strasznie zakłócili spokój, bo pomogli chorej osobie, chorej dziewczynce. Strasznie zrobili zamieszanie. I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nóg ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżący cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i poradziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, omył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Może wam zadam takie pytanie, jakby ta historia wyglądała, gdyby na przykład dwóch z nas znalazło się na miejscu Pawła i Sylasa? Jakby wyglądała ta historia? Jakby mogła wyglądać ta historia? Wyobraź sobie taką sytuację, że to nie Paweł i Syla znaleźli się w takich okolicznościach, tylko ty i ja. Przecież Paweł mógł powiedzieć tak, Sylas, teraz to naprawdę możemy pomarudzić. Mamy pełne prawo. Spotkała nas niesprawiedliwość. Pomogliśmy jakiejś osobie, a oni nas za to co? Wychłostali i wtrącili do więzienia. Nie, no teraz to już mamy pełne prawo. Bóg się na pewno nie obrazi, gdy sobie tak pomarudzimy, ponarzekamy. Tak powiemy, Boże, to jest niesprawiedliwe. Jak mogłeś do tego dopuścić? My jesteśmy Twoimi sługami. Bracia, siostry, wszystko jest w naszej głowie. Tu. Tu jest wszystko w naszej głowie. Bo znaleźli się w sytuacji nieciekawej, nie do pozazdroszczenia, w sytuacji kompletnej niesprawiedliwości, jaka ich spotkała. W sytuacji, w której, która no, w żaden sposób nie da się jej pozytywnie ocenić za słuszną i sprawiedliwą. A ci ludzie obici, pobijani, zbolali w środku nocy, zaczyna się wznosić z celi więziennej co? Pieśń chwały i uwielbienia. Ograniczenie czy możliwość? Ograniczenie? Tak, bo siedzą w więzieniu. Są ograniczeni? Tak, siedzą w więzieniu. A to ograniczenie staje się czym? Możliwością dla nich? coś, co było w ich sposobie myślenia, że dostrzegli w tym ograniczeniu możliwość. Jeżeli by się zaczęli zachowywać w taki sposób, że zaczęliby jęczeć, jękolić, narzekać, nie wiem, utyskiwać, być obrażeni na cały świat i na Pana Boga, uważać tylko, jak stąd wyjdziemy, to już na żadną misję w życiu nie pojedziemy. To co by się stało? Nic by się nie stało. Nie wiadomo nawet, ile by tam siedzieli. Oni tą sytuację przemienili zupełnie w coś innego. Poprzez co? Poprzez to, że powiedzieli, Bóg jest na tronie. Bez Jego woli żaden włos naszej z głowy nie zginie. My Mu oddamy chwałę. Niezależnie, jak bardzo nas boli. Niezależnie, jak bardzo jesteśmy sponiewierani. Niezależnie, jak wiele wycierpieliśmy. Niezależnie, jak wielka niesprawiedliwość nas spotkała. My Mu oddamy chwałę. I dzięki takiej postawie ta sytuacja niemożliwości stała się wielką okazją, bo widzimy, co się stało. Bóg zainterweniował, Bóg to wszystko wkroczył. A czy myślicie, że oni wiedzieli, że gdy zaczną chwalić Boga, to się ziemia zatrzęsie? Czy oni wiedzieli, że więzienie się otworzy? Oni robili to, co powinni robić. Oni robili to, co myśmy wszyscy powinni robić. Oni robili to, co jest zwykłym nakazem Słowa Bożego za wszystko, czy we wszystkim dziękujcie. Tylko tyle zrobili. Nie, że mieli kalkulację. Będziemy wielbić przez godzinę, przez drugą godzinę będziemy się modlić, plus dodać plus, równa się, zaczęcie się ziemia, więzienie się otworzy. Nic takiego nie było, żadnej takiej kalkulacji. Oni nie wiedzieli, co się stanie. Powiedzieli, Bóg jest godzien chwały w tej sytuacji. Bóg jest godzien czci w tej sytuacji. Bóg jest na tronie w tej sytuacji. Niech czyni, co zechce. To jest Jego sprawa, bo On jest Panem i Królem. Niech czyni, co zechce. Bracia i siostry, i to jest chrześcijaństwo, do którego my musimy zmierzać. Jeżeli naprawdę nasze życie ma być życiem, które odzwierciedla Chrystusa i składa świadectwo przy różnych sytuacjach, to do tego musimy zmierzać. Bo w przeciwnym razie będzie tak, że będziemy tylko mogli coś o Chrystusie zaświadczyć, gdy będziemy mieli sterylne warunki wokół siebie. Co to za świadectwo? Bracia i siostry. To tak Pan Jezus by powiedział, jeżeli pozdrawiacie tych, którzy was pozdrawiają, to czym się chlubimy? Że pozdrawiamy tych, którzy nas pozdrawiają, albo że kochamy tych, którzy nas miłują? To tym się chlubimy, że miłuje kogoś, kto mnie miłuje? Do tego mi jest Chrystus potrzebny? Do tego ci jest nikt niepotrzebny. Do tego wystarczy, że jesteś człowiekiem. Chrystus ci jest potrzebny, żeby miłować tych, którzy ciebie nienawidzą. Do tego ci jest Chrystus potrzebny. Bracia i siostry, i o tym jest Ewangelia. O tym jest nauczanie Chrystusa prowadzące nas dalej, dalej, zupełnie dalej. W tej odnowie i w tej przemianie. I kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to on wiele razy w życiu się tak zachował. Gdy w Jerozolimie go aresztowali i chcieli go zabić, chcieli go zlinczować, I żołnierze rzymscy musieli go wnosić do twierdzy, musieli go nieść do twierdzy, ponieważ tłum napierał, rozcieczony tłum napierał na niego. To apostoł Paweł pomyślał, Duch Święty mu wrzucił myśl, słuchaj Pawle, to jest okazja. To nie jest okazja tylko, by ratować swoje życie i dziękuj Rzymianom, że cię ochronili, cię wyrwali z tego tłumu. I zwrócił się do dowódcy wojska, czy mogę przemówić do ludzi? I on się zastanawiał, mówi, przemów. I stanął na schodach i zaczął przemawiać. Ograniczenie zmienione, słuchajcie, w okazję. Tak już jest, tak się zdarza, że rozmawiam z różnymi ludźmi i wy też rozmawiacie z różnymi ludźmi i jak ludzie mówią, to bardzo dużo mówią. Więcej mówią niż słów wypowiadają. Wystarczy jedno zdanie, by powiedzieć całą historię. I coraz i takie głosy. Na przykład, lubicie chodzić do pracy? Tak? Niektórzy lubią chodzić do pracy. Halleluja. Ktoś lubi chodzić do pracy. W poniedziałek rano też lubisz chodzić do pracy? Szczególnie po weekendzie, bo jesteś wypoczęta, tak? No pewnie, szczególnie po weekendzie lubimy chodzić, bo jest poniedziałek. Jesteśmy wypoczęci. Nie tylko w piątek lubimy chodzić do pracy. Tak na 14, tak? Bracia, siostry. A są chrześcijanie, którzy mówią tak, praca to jest dla mnie zmora, ograniczenie. Gdybym tylko nie musiał pracować, to ja bym służył tak Bogu, że hej, w ogóle nie wiadomo, co by się działo. Ale muszę pracować, muszę zarabiać. Ja, jakbym przestał pracować, to bym tak służył Panu Bogu, no nie wiem, na pewno by przebudzenie było w Polsce. To cię ogranicza? Czy to jest możliwość? Po co tam jesteś? Po co jesteś tam pośród tych ludzi? Przypadkowo? Jesteśmy chrześcijanami, którzy wierzą w przypadki? Chrześcijanami przypadkowości? Po co tam jesteś? A może jest jakiś cel? Czyż nie, czy tak? Nie, Bóg w tym nie ma żadnego celu. Po prostu chodzę tam, bo muszę pieniądze zarabiać. Koniec, kropka. Jak zarobię, to już więcej tam nie będę chodził. No właśnie, jaką my sobie filozofię życia budujemy, zrozumienia życia? Czy my patrzymy na życie w kategoriach ograniczeń, czy w kategoriach możliwości? Że Bóg gdzieś nas stawia w jakim miejscu po to, w jakimś celu? To, że tam jeszcze praca, to mniejszy problem. Niektórzy mówią nawet tak. Rodzina mnie ogranicza. Żona mnie trzyma w domu, nie mogę służyć. Byłbym głową domu, ale mi żona nie pozwala. Gdyby tylko rodzina mi trochę poluzowała, to ja bym tak Panu Bogu służył, wiecie, ja bym tak Panu Bogu służył, że, ale nie mogę, no. Możemy się uśmiechać, ale czasami tak jak poeta mówił, że sami z siebie się śmiejemy. Czyż nie jest tak? Z kogo się śmiejemy? Czasami sami z siebie się śmiejemy. Tylko z siebie. Bracia i siostry, bo to jest tutaj, w naszej głowie. Ograniczenie czy możliwość. A po co Bóg dał ci taką rodzinę, nazwijmy to w cudzysłowie trudną? Ja mam swoją teologię na ten temat. Zdradzę wam ją. Wyjście ewakuacyjne dosyć blisko. Zdradzę wam moją teologię. Niektórzy chrześcijanie muszą mieć trudną rodzinę. Muszą. Bo ciężko by było z nimi wytrzymać. Tylko rodzina jest w stanie ich ukształtować. Tylko to miejsce jest w stanie ich ukształtować. Nie uciekną stamtąd. Nie wiedzą jak. Nie dadzą rady. Szkoda im, bo... Więc Bóg często prowadzi nas i kształtuje przez bardzo różne okoliczności. Dziękuję, nie muszę uciekać, wszystko się... Wracam na swoje miejsce. Głoszę dalej. Bracia i siostry, patrzymy w kategoriach ograniczeń czy możliwości. Albo na przykład ktoś zachorował i wylądował w szpitalu. Jest to ograniczenie? No jeżeli na przykład jest ewangelizacja, a ty niestety nie możesz iść, bo jesteś w szpitalu. Wylądowałeś w szpitalu. Oczywiście, że jest to ograniczenie. Ale teraz, czy to ograniczenie może być możliwością? Może być, czy nie? Oczywiście mogę się obrócić do ściany i mieć żal do Pana Boga. Panie Boże, to ja, Twój sługa w szpitalu? To przecież nie tak niektórzy głoszą. Ja, Twój sługa w szpitalu? To się w głowie nie mieści. Panie Boże, mam do Ciebie uzasadnioną pretensję. Ja, Twój sługa. Pamiętam Darka Siwulskiego, który był w szpitalu, który był śmiertelnie chory. I on mi opowiadał, on dojeżdżał do szpitala, dlatego że leczenie jego było w szpitalu okresowe. przyjeżdżał na dawkę chemii. I pewnego dnia przyjechał i pacjenci na sali: dobrze, że pan już przyjechał. Nie wiem, czy wam mogę powiedzieć, co powiedzieli, bo może być to nieetyczne, ale można tu zwariować. Pan jedynie, dobrze pan jest. Przynajmniej pośmiejemy się trochę. Przynajmniej będzie trochę radośnie, trochę wesoło. Człowiek, który umierał, przyjechał i oni go witają. Mówi: trochę pan tą atmosferę tutaj rozładuje. Bracia i siostry, nawet w tak dramatycznych sytuacjach my możemy się odwrócić twarzą do ściany i mieć żal do całego świata. A możemy zupełnie inaczej myśleć, zobaczyć jako okazję i możliwość. Dzięki Bogu Darek dzisiaj jest pastorem. Służy Bogu, jest pastorem. Czy chcemy tak żyć? Czy chcemy tak myśleć? Chcemy tak patrzeć na życie? A więc, aby to było możliwe, jeszcze jeden fragment Pisma Świętego. To będzie drugi list do Koryntian, rozdział 6. Drugi list do Koryntian, rozdział 6. Przeczytajmy. Od 1 do 10 wersetu. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniach, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciela jednak prawi, jako nieznani jednak znani, jako umierający, a to, oto żyjemy, jako karani jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Pomyślmy o tym tekście, spróbujmy chociaż po części go zrozumieć. Apostoł Paweł wychodzi od takiej myśli, takiego wręcz ostrzeżenia, abyśmy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. I odnosi to do zbawienia. W czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia co zrobiłem? Pomogłem ci. Więc apostoł Paweł mówi: pierwszym miejscem, kiedy doświadczasz Bożej łaski, to jest dzień twojego zbawienia. Tu ci Bóg pomógł, tu cię Bóg wysłuchał, tu cię Bóg uratował. I to jest wspaniałe, doświadczyłem Bożej łaski, ale dalej Pismo mówi, jeżeli do tego zamykam swoją łaskę, to tak jakbym ją nadaremnie przyjmował. To jest, wiecie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli tylko do tego sprowadzę łaskę Bożą, czy sprowadzę ją tylko do tego, że Bóg mi pomaga i że Bóg mnie zbawił. Oto całe moje zrozumienie łaski Bożej, sprowadzone do zbawienia i sprowadzone do tego, że Bóg mnie uratował. To apostoł Paweł śmie powiedzieć w natchnieniu Ducha Świętego, że to o wiele za mało. To jest przyjmowanie łaski nadaremno. Jak to nadaremno? Przecież jestem dzięki tej łasce zbawiony. Ale Bóg mówi, jest daleko, daleko więcej. Ta łaska musi działać daleko, daleko dalej. Ta łaska musi cię zaprowadzić o wiele, wiele głębiej i mocniej i w ogóle przed Boży tron. Więc bracia i siostry, my możemy cały czas tylko operować w tej cudowności łaski zbawienia i ona jest cudowna i nikt tego nie neguje, apostoł Paweł też tego nie neguje. Ale dalej mówi, ta łaska Boża musi na następnym etapie spowodować, że staniesz się sługą. Najpierw łaska Boża stała nam się ku naszemu zbawieniu, uratowaniu, wyrwaniu nas. A dalej apostoł Paweł mówi, ta łaska ma nas zaprowadzić do tego, że staniemy się sługami Chrystusowymi. I opisuje, co to znaczy być sługą Chrystusowym. I ten tekst jest takim wyzwaniem, że można paść na kolana, uniżyć się przed Bogiem i powiedzieć, Boże, gdzie ja jestem? Jakie dziś jest moje chrześcijaństwo? Do czego ono się sprowadziło? Do tego, żebyś mi tylko mnie przytulał? I dalej apostoł Paweł opisuje, że ale okazujemy się sługami Bożymi. Więc łaska Boża nas uzdalnia i prowadzi nas do tego, że okazujemy się sługami Bożymi. I wymienia następujące rzeczy. Sługami Bożymi okazujemy się w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach. Można powiedzieć, we wszelkich okolicznościach okazujemy się kim? Sługami Bożymi, bo sługa jest sługą, niezależnie czy świeci słońce, czy pada deszcz. Na tym polega istota przemiany w sługę, że jesteś sługą zawsze. A nie, że jesteśmy ludźmi tak humorzastymi przed Bogiem, że oczekujemy tylko, że On nas będzie nosił, błogosławił. On też to robi. Nikt tego nie odmiera Bogu. On to robi z nami. Ale oczekuję, że my pójdziemy nieco dalej w naszym życiu, w naszym myśleniu. W naszej postawie pójdziemy nieco dalej. I będziemy sługami także w potrzebach, w uciskach, w utrapieniach. I często czytujemy to zdanie, wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie Jezusie w założeniu, że to wszystko oznacza, że jest mi wspaniale i dobrze. To wszystko mogę wtedy. Ale wcześniej apostoł Paweł mówi, że umie żyć w obfitości i umie co? Głód cierpieć, wszystko mogę. I tu żyć, i tu żyć. I właśnie ten tekst nam o tym mówi, że łaska Boża nas prowadzi, że stajemy się sługami w uciskach, w potrzebach. Czyż nie to zailustrował Paweł, kiedy był zamknięty w więzieniu z Sylasem? Tam okazali się sługami. Wewnątrz, tam w tym ograniczeniu. Okazali się sługami. I Bóg nas do tego stara się doprowadzić w życiu. Tak nas kształtować, aby nasze zrozumienie bycia sługą wykraczało tylko poza takie naturalne zrozumienie. Jestem sługą, oczywiście, kiedy Bóg mi pomaga, kiedy mnie nosi, kiedy mnie wspiera, ale kiedy, nie daj Boże, znajdzie się jakaś trudniejsza okoliczność, to ja już przestaję być sługą. To już zaczynam pokazywać tak naprawdę, co we mnie siedzi. Zaczyna ze mnie wychodzić cały mój charakter, cała moja natura. I dalej apostoł Paweł mówi, jak to jest możliwe. Jak to się stać może, że mogę być sługą w tych wszystkich okolicznościach? I on mówi tak, przez nieskazitelność, czyli przez czyste życie, przez zrozumienie, przez wyrozumiałość, przez łagodność, przez życie dzięki Duchowi Świętemu, przez szczerą miłość, przez mówienie prawdy, przez życie dzięki mocy Bożej, przez używanie sprawiedliwości Bożej jako broni do ataku i obrony. To jest parafraza tekstu, który przeczytałem. Możemy stawać się sługami, czy stajemy się sługami w każdych okolicznościach, właśnie wtedy, kiedy doświadczamy czegoś wewnętrznego, tej przemiany, tej czystości, tego życia dzięki mocy Ducha Świętego, mówieniu prawdy. I dalej mówi tak, jesteśmy sługami bez względu na to, czy nas chwalą, czy nas ganią, czy nami gardzą, czy nam okazują szacunek. Uznawani za kłamców, ale jednak prawdomówni. Niby nieznani, jednak cenieni. Ocierający się o śmierć, ale jednak żywi. Okładani ze wszystkich stron, ale jednak dalej żywi. Doznajemy smutku, ale jednak stajemy się pełni radości. Biedni, ale dający innym bogactwo. Nie posiadający nic, a jednak stać nas na wszystko. Bracia i siostry, to jest wchodzenie w miejsce bycia sługą Chrystusowym. Nie win okoliczności. Nie win okoliczności. One nie są niczemu winne. A nawet kiedy są trudne i niesprzyjające, to zapytaj się Boga, Boże, jak ja mogę być sługą Twoim w tym miejscu? Jak ja mogę być Twoim sługą w tym miejscu? W tym kontekście? W tej okoliczności? Związanie się z Chrystusem to tak jak ślubowanie małżeńskie. na dobre i na złe, w chorobie i w zdrowiu, w bogactwie i w biedzie, na wolności i w więzieniu. Związany jestem z Nim na zawsze, w każdej okoliczności. Tam nie ma klauzuli i mała kropeczka na dole i wyjaśnienie drobnym drukiem. Przymierze z Chrystusem nie obowiązuje w następujących sytuacjach. Kiedy źle się czujesz, kiedy cię boli głowa, kiedy szef pracy jest nie do zniesienia, kiedy żona ma ciężkie dni i tak dalej, i tak dalej. Kiedy Kościół jest dla mnie nieprzyjazny. Tam nie ma takiej klauzuli. I już, żeby nie przegadać sprawy, czy chcemy tak żyć? Czy takie chrześcijaństwo nas pociąga w ogóle? Czy jest dla nas wartościowe? A może chcemy innej Ewangelii? Czy nie wolelibyście innej Ewangelii? W skrócie mówię w ten sposób. Uwierz w Pana Jezusa i wszystko w twoim życiu będzie ok. Może taką Ewangelię chcemy. Ona dzisiaj się bardzo dobrze sprzedaje. Można nią handlować bardzo, bardzo korzystnie. Ale to nie jest ta Ewangelia. Chcę was zaprosić do modlitwy.